Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Nowy rok się przecież zbliża, nowe niesie kalendarze. Przywitajmy go przed furtką, resztę czas pokaże.
By dawać świadectwo prawdy o człowieku, trzeba modlitewnie wsłuchiwać się w Słowo Boże. Wskazał na to Benedykt XVI w czasie nieszporów w Bazylice Świętego Piotra. Uroczyste Tedeum zakończyło stary rok w Watykanie. Po papieskich aktualnościach nadamy program Krzysztofa Bronka, podsumowujący najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła Powszechnego i Stolicy Apostolskiej w ostatnich 6 miesiącach mijającego roku. 31 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Nowy rok się przecież zbliża, nowy rok się przecież zbliża.
Pierwsze nieszpory uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i dziękczynne Tedeum na zakończenie starego roku to spotkanie papieża przede wszystkim ze społecznością rzymskiej diecezji i całego Wiecznego Miasta. Do Bazyliki Watykańskiej przybyli na nie biskupi pomocniczy z kardynałem wikariuszem oraz przedstawiciele duchowieństwa i wiernych, jak też władz miejskich Rzymu z burmistrzem. W homilii Benedykt XVI mówił o planach duszpasterskich realizowanych w jego diecezji, skupionych szczególnie wokół niedzielnej Eucharystii i świadectwa charytatywnego. Wspomniał także diecezjalne inicjatywy, jak przygotowywany cykl spotkań kulturalnych w katedrze, o encyklice Caritas in Veritate czy kongres o wychowaniu planowany na marzec.
Aby być wiarygodnymi świadkami prawdy o człowieku, trzeba modlitewnie wsłuchiwać się w Słowo Boże. Dlatego pragnę przede wszystkim zalecić starą tradycję Lectio Divina. Słowo, w które się wierzy, które się głosi i którym się żyje, prowadzi nas do postaw solidarności i dzielenia się. Chwalę Pana za pomoc, jakiej wspólnoty chrześcijańskie umiały udzielić tym, którzy zapukali do ich drzwi. Pragnę wszystkich zachęcić, by nadal starali się ulżyć w trudnościach, w jakich jeszcze dziś znajduje się tyle rodzin doświadczanych kryzysem ekonomicznym i bezrobociem. Narodzenie Pańskie przypomina nam, że Bóg przyszedł nas zbawić, niczego w zamian nie żądając, biorąc na siebie nasze człowieczeństwo i obdarowując nas swoim boskim życiem. Niech pomoże to każdemu człowiekowi dobrej woli zrozumieć, że tylko otwierając się na Bożą miłość, ludzkie działanie zmienia się i przekształca, by stać się zaczynem lepszej przyszłości dla wszystkich.
Pomocą do modlitewnej lektury Pisma Świętego, czyli Lectio Divina, będą specjalne materiały przygotowane przez wikariat diecezji rzymskiej dla parafii oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych. Ponadto papież przypomniał, że Rzym potrzebuje księży z odwagą głoszących Ewangelię. Zachęcił zatem młodych, by bez lęku odpowiadali na Boże powołanie. Okazją, by rozważyć tę sprawę, będzie spotkanie, którym 25 marca uczci się 25-lecie ustanowienia Światowego Dnia Młodzieży oraz 10. rocznicę tego, który odbył się w Rzymie w roku Wielkiego Jubileuszu.
Najważniejsze wydarzenia roku.
W Watykanie i Kościele Powszechnym.
2 lipca.
W Rzymie zmarł ojciec Pasquale Borgomeo, wieloletni dyrektor Radia Watykańskiego.
Hinduiści, muzułmanie i katolicy w Indiach protestowali przeciwko próbom zniesienia prawnego zakazu stosunków homoseksualnych.
Z kolei na filipińskiej wyspie Mindanao duchowi zwierzchnicy muzułmanów i chrześcijan zaapelowali o pokojowe rozwiązanie konfliktu między rządem i rebeliantami.
7 lipca.
W Watykanie zaprezentowano społeczną encyklikę Benedykta XVI Caritas in Veritate. Ksiądz Andrzej Koprowski, dyrektor programowy Radia Watykańskiego.
Nowa encyklika jest realną szansą, ale w nie mniejszym stopniu wyzwaniem. Nie jest łatwą lekturą, ale i nie jest twierdzą nie do zdobycia. Przeciwnie, wciąga, pobudza do refleksji o współczesności. Co krok budzi skojarzenia z tym, co wiemy o biedach, napięciach współczesnego świata, także o rozsypującej się więzi międzyludzkiej, społecznej w naszej ojczyźnie.
10 lipca.
Benedykt XVI przyjął na audiencji amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy.
Protestanci świętowali 500. rocznicę narodzin Jana Kalwina.
12 lipca.
Kongregacja Nauki Wiary przypomniała o niezmiennym charakterze nauczania Kościoła na temat aborcji.
15 lipca.
Stolica Apostolska zarządziła wizytację apostolską w Zgromadzeniu Legionistów Chrystusa. Wiąże się ona z ujawnieniem faktów obciążających założyciela legionistów.
29 lipca.
Chrześcijanie w Pakistanie przeszli przez kolejną falę pogromów. Podpalono chrześcijańskie domy i świątynie. Z ręki muzułmanów zginęło kilkanaście osób. Zdaniem nuncjusza apostolskiego w Islamabadzie, arcybiskupa Adolfa Titliany, chrześcijanie w Pakistanie stają się kościołem męczenników.
2 sierpnia.
Tygodniową wizytę w Japonii złożył kardynał Jean-Louis Thorin, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Jest ona przejawem nowej strategii tej dykasterii, która polega na przywiązywaniu większej wagi do religii azjatyckich innych niż islam.
7 sierpnia.
Na poznańskim Ostrowie Tumskim archeolodzy odkryli relikty kaplicy księżnej Dąbrówki z X wieku.
11 sierpnia.
W Amsterdamie odbył się 5. Światowy Kongres Rodzin. Uczestniczyło w nim 700 osób z 60 krajów świata, reprezentujących różne religie i środowiska.
14 sierpnia.
Ksiądz profesor Andrzej Czaja został nowym biskupem opolskim.
Od 20 lat na co dzień posługuje w pionie naukowym i to chyba nawet bardziej dydaktycznym niż badawczym. Jestem z wykształcenia teologiem dogmatykiem.
25 sierpnia.
Polscy i niemieccy biskupi napisali wspólne oświadczenie z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
28 sierpnia.
Misja Kościoła i jego obowiązki na polu ewangelizacji były tematem dorocznego spotkania papieża z jego dawnymi uczniami.
Intelektualiści ze wspólnot ewangelicznych wydali bezprecedensowe oświadczenie, w którym utożsamiają się z papieskim nauczaniem społecznym wyrażonym w encyklice Caritas in Veritate.
4 września.
Światowa Rada Kościołów zaangażowała się w konflikt izraelsko-palestyński i zażądała od Izraela wstrzymania osadnictwa na terytoriach palestyńskich.
W Krakowie odbyło się światowe spotkanie badaczy spuścizny Orygenesa.
6 września.
Ojciec Święty złożył wizytę w 2 włoskich miastach, Viterbo i Bagnoregio.
W Krakowie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres dla Pokoju, kardynał Stanisław Dziwisz.
Ten kongres zatytułowaliśmy Asyż w Krakowie, bo to spotkanie jest na przedłużeniu. Ojciec Święty w Asyżu powiedział, pokój to warsztat pracy otwarty dla wszystkich. Tym warsztatem staje się miasto Kraków w tym roku i zaproszone wszystkie religie możliwe z całego świata.
7 września.
Benedykt XVI przyjął pierwszą grupę brazylijskich biskupów. Ze względu na wielkość tamtejszego kościoła i episkopatu wizytę tę rozłożono na cały rok. W pierwszym przemówieniu do Brazylijczyków papież zwrócił uwagę na błędne interpretowanie soboru jako wezwania do sekularyzacji kościoła.
9 września.
Kongregacja Edukacji Katolickiej wydała dokument wzywający do zachowania katolickiej tożsamości kościelnych instytucji oświatowych.
Benedykt XVI odwiedził nową siedzibę Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego.
Episkopat Irlandii włączył się w polityczną debatę przed referendum w sprawie traktatu lizbońskiego i wezwał do głosowania za traktatem.
18 września.
Papież przyjął przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskupa Hilariona Aufijewa.
26 września.
Ojciec Święty rozpoczął 3-dniową podróż do Czech. Ksiądz Artur Matuszek, rektor seminarium w Pradze.
Ta wizyta tutaj w narodzie czeskim to było wielkie wydarzenie preewangelizacyjne. Ja nie oczekuję, że będzie mnóstwo nawróceń, ale jestem o tym głęboko przekonany. Ta wizyta przyniosła z sobą coś, co tutaj jest niezwykle ważne, a to jest oczyszczenie swoich wyobrażeń o Kościele. Ludzie w Czechach są pełni różnych uprzedzeń. I ta wizyta mocno przyczyniła się u naprawdę wielu ludzi, że oczyścili się może nie ze wszystkich uprzedzeń, ale z wielu uprzedzeń wobec chrześcijaństwa, wobec Kościoła, wobec Pana Boga na pewno.
1 października.
Religijnym fenomenem ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii była peregrynacja relikwii świętej Teresy z Lisieux, nawiedzanych przez tłumy Brytyjczyków.
4 października.
W Watykanie rozpoczął się synod biskupów dla Afryki. Ksiądz Tadeusz Wojda z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Temat mówi Kościół w służbie pojednania, sprawiedliwości społecznej, i pokoju, to myślę, że jest cały szereg jeszcze innych problemów. Bo wiadomo, że nie ma możliwości tworzenia nowego społeczeństwa ani nowej wspólnoty ludzkiej bez wzajemnego przebaczania. Większość krajów ludów afrykańskich jest głęboko poraniona najprzeróżniejszymi wojnami domowymi, wojnami plemiennymi. Synod na pewno będzie próbował jeszcze bardziej podkreślić rolę laikatu w Kościele. Myślę, że synod w jakiś sposób podkreśli też problem kryzysu rodziny w Afryce z punktu widzenia społecznego. Oczywiście troska o pokój i walka z wszelkimi formami przemocy, wyzyskiem, zwłaszcza kobiet, dzieci, walka z pandemiami, głównie HIV i AIDS.
8 października.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa.
Pod hasłem Solidarność wyzwaniem dla Europy w Gdańsku rozpoczęły się pierwsze katolickie dni społeczne dla Europy.
10 października.
Benedykt XVI przyjął parę królewską z Belgii i premiera Francji.
11 października.
Ojciec Święty kanonizował 5 błogosławionych, w tym arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.
Zygmunt Szczęsny Feliński był wielkim świadkiem wiary i duszpasterskiej miłości w czasach bardzo trudnych dla narodu i kościoła w Polsce. Jako arcybiskup warszawski zapalał wszystkich do wewnętrznej odnowy. Przed wybuchem powstania styczniowego owczego przed niepotrzebnym rozlewem krwi. Jednak, gdy powstanie się rozpoczęło i gdy nastąpiły represje, odważnie stanął w obronie uczestniczonych.
16 października.
Biskup Henryk Tomasik, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, został nowym ordynariuszem radomskim.
Benedykt XVI przyjął szefa ukraińskiego rządu Julię Tymoszenko oraz księcia Monako Alberta II.
18 października.
Wbrew obietnicom rządu stale pogarsza się sytuacja chrześcijan w Turcji. Władze wprowadziły m.in. nowe obostrzenia w korzystaniu z kościoła świętego Pawła w Tarsie.
23 października.
Na Cyprze odbyło się spotkanie Międzynarodowej Komisji Mieszanej dla Dialogu Teologicznego między Cerkwią Prawosławną i Kościołem Rzymskokatolickim. Tym razem było ono poświęcone prymatowi kolegialności w niepodzielonym Kościele pierwszego tysiąclecia. Na czele delegacji katolickiej stał kardynał Walter Kasper.
Nie sądzę, aby na Cyprze dokonał się jakiś przełom. Spotkanie dotyczyło prymatu. Jest to bardzo trudny problem, który znajduje się w centrum rozbieżności. U prawosławnych od wielu stuleci budzi on wiele emocji, a jednak dyskusja przebiegała w bardzo dobrej atmosferze i strona prawosławna ma silną wolę kontynuować ten dialog. Musimy więc kontynuować naszą pracę na kolejnym spotkaniu w Wiedniu w przyszłym roku.
24 października.
Kardynał Peter Turkson z Gany został nowym przewodniczącym papieskiej Rady Justitia et Pax.
26 października.
W Watykanie rozpoczęły się rozmowy doktrynalne z lefebrystami.
30 października.
Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami Watykańskiego Kongresu Astronomów.
3 listopada.
Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że obecność krzyży w salach szkolnych godzi w prawo rodziców do wychowania swych dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz w prawo dzieci do wolności religii.
5 listopada.
We Włoszech podniósł się protest przeciwko nowym szkaradnym świątyniom. List otwarty w tej sprawie napisali do Benedykta XVI włoscy intelektualiści. Ich zdaniem współczesna sztuka sakralna nie sprzyja pogodnemu i ożywczemu spotkaniu z Bogiem.
6 listopada.
W Watykanie odbyło się seminarium Papieskiej Akademii Nauk na temat poszukiwania życia w kosmosie.
8 listopada.
Benedykt XVI odwiedził rodzinne strony Pawła VI, Brescia i Concesio w Lombardii na północy Włoch.
9 listopada.
Ojciec Święty wydał konstytucję apostolską Anglicanorum Cetibus, tworzącą wewnątrz Kościoła katolickiego specjalne struktury przeznaczone dla Anglikanów przechodzących na katolicyzm.
15 listopada.
W Belgradzie zmarł patriarcha Paweł I, zwierzchnik serbskiego kościoła prawosławnego.
16 listopada.
Papież złożył wizytę w rzymskiej siedzibie FAO w czasie światowego szczytu na temat bezpieczeństwa żywnościowego.
20 listopada.
W Stanach Zjednoczonych przyjęto ekumeniczną deklarację manhattańską. Wzywa ona do sprzeciwu względem nowych pomysłów polityków dążących do liberalizacji aborcji, ograniczenia wolności religijnej oraz rozszerzenia praw i przywilejów dla mniejszości seksualnych.
21 listopada.
Ojciec Święty zaprosił do Kaplicy Sykstyńskiej najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin kultury i sztuki. Papież zaproponował artystom odnowienie przyjaźni z wiarą. Przypomniał im jednak o wysokim powołaniu sztuki.
Benedykt XVI przyjął zwierzchnika Anglikanów, arcybiskupa Rowana Williamsa. Dzień wcześniej na Uniwersytecie Gregoriańskim arcybiskup Canterbury zaproponował katolikom minimalistyczny model jedności, wzorowany na wspólnocie anglikańskiej.
25 listopada.
Wietnam przeżywa boom powołaniowy. Jak podał tamtejszy kościół, w ciągu ostatnich 5 lat liczba kandydatów do kapłaństwa wzrosła o 50%.
26 listopada.
W Irlandii opublikowano kolejny raport o nadużyciach seksualnych wśród duchownych. Kilka dni później papież wezwał do Watykanu przedstawicieli tamtejszego episkopatu, by wyrazić im żal i oburzenie z powodu popełnionych czynów. Benedykt XVI zapowiedział, że włączy się w rozwiązanie kryzysu. 3 tygodnie później przyjął dymisję jednego z biskupów, którym zarzuca się nieskuteczny nadzór nad duchownymi winnymi nadużyć wobec nieletnich.
29 listopada.
Zdecydowaną większością głosów Szwajcarzy opowiedzieli się w referendum za zakazem budowy minaretów w swym kraju.
1 grudnia.
W czasie spotkania z członkami Międzynarodowej Komisji Teologicznej papież wezwał teologów do pokory względem Bożych tajemnic. Ksiądz profesor Jerzy Szymik.
On na pewno, na ile znam jego nauczanie i słuchałem też tej jego homilii, on na pewno jest człowiekiem, który uważa, że jedno z jego głównych zadań to jest korekta. Głównie tego, co stało się z teologią w ostatnim półwieczu. Próbuję jej przypomnieć, że ona unosi się na dwóch skrzydłach, że teologia bez głębokiej wiary, bez fascynacji Bogiem, wyłącznie racjonalistyczna, ona ma krótki oddech. Ona może zrobić duże wrażenie w świecie akademickim, ale tak naprawdę nie przyniesie tego, czego się świat po teologii spodziewa.
3 grudnia.
Papież przyjął prezydenta Rosji. W czasie audiencji zapowiedziano nawiązanie pełnych relacji dyplomatycznych między Federacją Rosyjską a Stolicą Apostolską.
11 grudnia.
Benedykt XVI przyjął prezydenta Wietnamu Nguyena Minh Trietha.
13 grudnia.
Papież odwiedził rzymskie hospicjum. Przypomniał tam o potrzebie opieki nad umierającymi i nieuleczalnie chorymi.
15 grudnia.
Ojciec Święty wydał motu proprio omnium in mentem, którym uściśla prawo kanoniczne w kwestiach dotyczących diakonatu i małżeństwa.
Opublikowane tego dnia orędzie na Światowy Dzień Pokoju poświęcił ochronie środowiska.
19 grudnia.
W Watykanie ogłoszono dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dotyczyły one m.in. heroiczności cnót Jana Pawła II i Piusa XII oraz męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki.
Jest to moment bardzo istotny, kończący proces kanoniczny, którego celem było stwierdzenie, że sługa Boży Jan Paweł II przeżywał swoje życie wykonując cnoty w stopniu heroicznym, co w języku powszechnym oznacza po prostu, że jest osobą zasługującą na miano błogosławionego i świętego do czczenia w Kościele katolickim. W tej chwili w dalszym ciągu trwa proces o domniemanym cudzie.
W przypadku księdza Jerzego Popiełuszki pojawiły się takie głosy, że jego śmierć była spowodowana jego zaangażowaniem politycznym czy społecznym. Po przebadaniu jego męczeństwa wynika w sposób jasny, że system tego okresu prześladował osoby związane z Kościołem z motywów religijnych, chociaż nie nadawał temu takiej jasnej nazwy. Ksiądz Popiełuszko był prześladowany jako kapłan, nie jako działacz społeczny czy jako polityk.
Podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego roku kończy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.